Drodzy, zacznę w taki nietypowy sposób. Powiem tak, była oczywistym faktem. Kogoś, kto myślał inaczej, uważano za dziwaka, co najmniej za dziwaka. Wielu naukowców, którzy jeszcze wczoraj z taką pewnością się wypowiadali, dziś są świadomi, że ich przekonania były błędne. Jesteśmy świadkami upadku teorii Wielkiego Wybuchu. To jest faktem. To już nie są jakieś spekulacje, to jest faktem. W lipcu tego roku teleskop Jamesa Webera dostarczył obrazy świata odległego ponad 14 miliardów lat świetlnych. Czyli ten obraz, który dotarł do teleskopu, musiał przemierzyć wszechświat w ciągu ponad 14 miliardów lat. I ten obraz podważył teorię Wielkiego Wybuchu. Wszelkie przekonania z tym związane rozsypały się jak domek z kart. Przekonania. Na nich budujemy naszą rzeczywistość, świat, w którym żyjemy. Czym są? Jakie mają znaczenie w naszym chrześcijańskim życiu? Jak je weryfikować? Przekonania są czymś powszechnym. Powszechnym w naszym codziennym życiu. Na przykład jako chrześcijanie jesteśmy przekonani, że Biblia jest Słowem Bożym. I każdego dnia je otwieramy, a przynajmniej powinniśmy je otwierać. Czytamy, rozważamy, zgłębiamy się, przyjmujemy je do swojego życia. I nikt z rozsądnych chrześcijan tego nie kwestionuje. Możemy mówić o wielu innych rzeczach, na przykład to, co przed chwileczką powiedziałem, że Bóg jest obecny na tym miejscu. Ktoś by powiedział, no gdzie jest, pokaż mi go. Jest duchem, nie widzimy, nasze oczy go nie widzą, ale Boże Słowo nas zapewnia, że On tutaj jest. I również to jest nasze przekonanie, tak? Głębokie przekonanie, które mamy. No i ogólnie mówiąc, przekonania to takie nasze indywidualne prawdy, paradygmaty dotyczące nas samych oraz otaczającej nas rzeczywistości, w której żyjemy. Przekonania w nas są swego rodzaju odbiciem rzeczywistości w mniejszej lub bardziej krzywych, czy mniej lub bardziej krzywych zwierciadłach. Te przekonania wcale nie muszą być zgodne z prawdą. Przekonania w naturalny sposób możemy podzielić na dwie części, na dwie grupy. Na prawdziwe, które są zgodne z rzeczywistością, ale również na złudne, na fałszywe, nie mające odzwierciedlenia w tej rzeczywistości. Ale w człowieku są i on jest głęboko przekonany, że to jest prawda. I mógłbym tutaj mnożyć przykłady takiego właśnie, takich właśnie przekonań. Chciałbym teraz przeczytać fragment Bożego Słowa, który tak w taki bardzo obrazowy sposób przekonuje, pokazuje nam, w jaki sposób złudne przekonania mogą wpływać na nasze życie. A jest to opisane w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział od 16 wersetu. I powiedział im podobieństwo, mowa oczywiście o Panu Jezusie. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam gdzie już gromadzić plonów swoich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Drodzy, mamy pewną przypowieść, która zawiera, powiedzmy, pewną ilustrację pewnego człowieka. Być może wiódł sobie takie spokojne, normalne życie, zmagał się z różnymi problemami. Raz było lepiej, raz było gorzej, ale pewnego roku Bóg mu w szczególny sposób pobłogosławił. Z kontekstu wynika, że to były wyjątkowe zbiory, że musiał zburzyć swoje stodoły i wybudować znacznie, znacznie większe. I tutaj również mówi o tym, że nagromadził na wiele, wiele lat. A więc widzimy, że to było szczególne błogosławieństwo. Ale wiecie, kiedy coś się zmienia w naszym życiu, wtedy odzywają się nasze przekonania, również i te złudne. I w tej historii mamy takie trzy złudne przekonania. Po pierwsze, złudne przekonanie dotyczące bezpiecznego życia. Duszo moja, masz wiele dóbr. Wiecie, widzę twarz tego człowieka, taki zadowolony, taki mający poczucie bezpieczeństwa. No teraz to ja mogę spokojnie żyć. Drugie złudne przekonanie dotyczące trwałości życia. Masz wiele dóbr na wiele lat. A więc miał dosyć długie, szerokie plany. Uważał, że teraz przed nim wszystko to, co najlepsze. Może myślał sobie w ten sposób, że właściwie teraz się dopiero zaczyna prawdziwe życie. I trzecie złudne przekonanie dotyczące celu życia. Duszo moja, masz wiele dóbr na wiele lat. I potem czytamy, odpocznij, jedz, pij i wesel się. Jest to typowy model myślowy na tym świecie. Zawsze, kiedy wsłuchuję się w życzenia noworoczne, szczególnie kiedy składają mi życzenia ludzie niewierzący, wygląda to mniej więcej tak. Dużo pieniążków, 100 lat w zdrowiu i spełnienia marzeń. Widzicie to w tym życzeniu? To są najczęstsze życzenia, które nam składają ludzie, którzy nie znają Boga. Bo w tym upatrują właśnie tych rzeczy, o których przed chwileczkę mówiliśmy. Spójrzmy na to, co Bóg mówi do tego człowieka. Bóg mówi, głupcze, niewiele miejsc jest, gdzie to słowo jest użyte. Jest to mocne słowo, głupcze. Człowieku, który błądzisz, który się mylisz, który jesteś zagubiony. Na czym polegał błąd tego człowieka? Odpowiedź znajdujemy w wierszu 21. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Każdy, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Miał niewłaściwe przekonania odnośnie swojego życia. Nie wiem, czy był chrześcijaninem. Może nie. Ale drodzy, kiedy pochylam się nad tym, też coś zobaczyłem ze swego życia. I patrząc na czasami moich braci i siostry, mogę ten obraz zobaczyć w ich życiu. Kiedy się nawracamy, musimy przewartościować pewne rzeczy. Jeśli tego nie zrobimy, pójdziemy tą drogą. Bóg nas błogosławi, obficie, zaopatruje, ale Bóg oczekuje, że będziemy się bogacić w Bogu, że będziemy w Nim budować swoje życie, że właśnie te skarby w Chrystusie będą najcenniejsze dla każdego z nas. Jeśli jest odwrotnie, to jest to błędem. Oto kolejny przykład. Otwórzmy i przeczytajmy Mateusza 7:21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, powiada Pan Jezus, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu, zwróćcie uwagę na słowo wielu, mi powie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele znaków? A Pan Jezus powiedział, wtedy ja im powiem, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Jest to dosyć mocny fragment Bożego Słowa. Pamiętam, że przez długi okres czasu go omijałem, bo go nie rozumiałem. Wydawało mi się, że tutaj coś jest nie tak, może z tłumaczeniem, może z innymi rzeczami. Ale przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Na czym polega złudne przekonanie w tym przypadku? Ludzie ci myśleli w ten sposób, że skoro ich życiu tak potężnie manifestują się dary Ducha Świętego i Boża moc, to są na właściwej drodze do Królestwa Bożego. To są na właściwej drodze do Królestwa Bożego. Czy Pan zakwestionował ich duchową służbę? Czy kiedy mówili mu o prorokowaniu, o czynieniu znaków, cudów, czy powiedział, wy kłamcy, wcale tak nie było, nie miałem z wami nic wspólnego w tej sprawie. Nie kwestionuję tego. To się działo, to było. Oni autentycznie w jego imieniu czynili wielkie znaki i cuda. Dlaczego Pan tak surowo potraktował tych ludzi? Odpowiedź jest w wersecie 23. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wy, którzy czynicie bezprawie. Pan nazwał ich ludźmi nieprawymi, pomimo tego, że czynili wspaniałe rzeczy w jego imieniu. Swoje chrześcijaństwo zawęzili do posługi w darach Ducha Świętego. To było ich zainteresowaniem. Tym się ekscytowali, to przeżywali, o tym głosili. Nie byli zainteresowani istotą chrześcijaństwa, czyli przemianą swojego życia. A to jest istota chrześcijaństwa. Wszystko inne jest jakby dodatkiem, czymś, czym Bóg nas pragnie błogosławić. Ale tak naprawdę ty i ja zostaliśmy powołani do tego, aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Czy zgodzicie się ze mną? To jest cel Boga w naszym życiu. To jest cel Ducha Świętego w twoim i w moim życiu. On pragnie nas przemieniać. Jeśli to zamkniemy, wtedy jest poważny problem w naszym życiu. I tak było w tym przypadku. Ci ludzie po prostu źle zrozumieli przesłanie Ewangelii. Myśleli, że to jest fajna zabawa w mocy Ducha Świętego. I że to wystarczy. Że skoro Bóg się przyznaje do tego, co mówią, co głoszą, to znaczy, że są na właściwej drodze. Ale jak widzimy, wcale nie musi tak być. Drodzy, ważne jest, aby nasze chrześcijańskie przekonania były oparte na Chrystusie i na Jego Słowie. I to nie tylko na wybranym, nie tylko na jakichś fragmentach, które mi się bardzo podobają, ale musimy przyjąć całe Boże Słowo. Czy zgodzicie się ze mną? Całe Boże Słowo, podkreślę to bardzo mocno. Jeśli tego nie czynimy, to jesteśmy w błędzie. To błądzimy. Słowo Boże buduje nasze przekonania. To Duch Święty nas prowadzi do poznania, do zrozumienia. To Duch Święty nas prowadzi do podejmowania decyzji, że tak będę ufał Bogu, że tą drogą pójdę, że to będę czynił. Drodzy, pamiętam około 30 lat temu w naszym kościele, oczywiście mam na myśli Kościół Zielonoświątkowy, pojawiły się różnego typu duchowe manifestacje. Bardzo dziwne manifestacje. Były one sprzeczne, przynajmniej mówię w swoim imieniu, z moim dotychczasowymi przekonaniami czy dotychczasowymi doświadczeniami. Na przykład padanie pod mocą. Ktoś kładł rękę, a osoba, na którą położył, po prostu padała tak, jakby ktoś, nie wiem, wyłączył akumulator, zasilanie i leży. Bywało, że osoby wpadały w takie zjawisko takiego spontanicznego, bardzo silnego, niepohamowanego śmiechu. Widziałem kiedyś coś takiego i po prostu nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Śmieje się cały czas. Za chwilę drugi obok niego. Myślę sobie, no coś tu nie gra. Po prostu byłem, nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Czasami zdarzało się, że te osoby się tarzały jak wąż po podłodze, po ziemi, leżąc. I też nie rozumiałem dlaczego. O co tutaj chodzi? Można było też słyszeć jakieś odgłosy tych ludzi leżących czy stojących. Niektórzy piali jak koguty, inni szczekali. Inni jeszcze biegali po sali. Taki bałagan, taki harmidel. Nie potrafiłem się w tym odnaleźć. W gronie pastorów i starszych zaczęliśmy zadawać sobie pytanie. Czy te manifestacje są od Boga? Nie chcieliśmy zasmucić Ducha Świętego. Stanęliśmy przed ogromnym dylematem. Czuliśmy odpowiedzialność przed Bogiem. Z jednej strony, jeśli to jest od Boga, to będziemy się sprzeciwiać Duchowi Świętemu. Ale jeśli to nie jest od Boga, to jesteśmy odpowiedzialni, aby chronić nasz zbór. Bóg dał nam wtedy mądrość. Szczególnie pastorowi Edwardowi Lorkowi. Był wtedy głównym pastorem, był odpowiedzialny za nasz zbór. Przyjęliśmy postawę, jaka jest opisana w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 10 i 11 werset. Otwórzmy i przeczytajmy. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. A ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak rzeczy się mają. Tutaj, żeby wprowadzić w kontekst, głosili w Tesalonice, ale tam nie zostali przyjęci. Zostali potraktowani wrogo. Musieli uciekać z Tesalonik i poszli do Berei, kolejnego miasta niedaleko Tesalonik. I co się okazuje, ci ludzie potraktowali ich w zupełnie inny sposób. Po pierwsze, byli otwarci. I rzeczywiście powinniśmy być otwarci na Boga, na Jego obecność, na Jego działanie, na Jego dary. Ale robili coś jeszcze. Badali pisma. Badali pisma. Oni nie tylko byli otwarci, oni nie tylko byli gotowi wysłuchać, co Paweł i Sylas mają do powiedzenia, ale wracali do domu, rozwijali swoje zwoje Pisma Świętego i studiowali. I sprawdzali, czy to ma jakieś odniesienie w Bożym Słowie. I Boże Słowo taką postawę właśnie pochwala. Byli otwarci, ale weryfikowali to, co słyszeli i to, co widzieli. Aby zweryfikować jakiekolwiek duchowe zjawisko, czy to nauczanie słowem, czy to jakieś działanie Ducha Świętego, czy w ogóle jakieś manifestacje, bo nie wszystko musi być od Ducha Świętego w Kościele. Przynajmniej ja wypracowałem sobie taką czteropunktowe kryteria oceny. Przyglądam się temu, czy słucham to i zadaję sobie cztery pytania. I pozwólcie, że je przedstawię. Czy to, co widzę albo słyszę, jest zgodne z Bożym Słowem? To jest to, co Berejczycy robili. Czy to zgadza się z Bożym Słowem? Czy to idzie w linii z Bożym Słowem? Czy wyobrażacie sobie, żeby Duch Święty czynił co innego, niż głosi Boże Słowo? Oni zawsze idą w parze. Oni są w jedności. W Bogu nie ma rozdwojenia. W ludziach tak, ale w Bogu nie ma. Bóg zawsze idzie w jedności. Mają wspólny cel. działają w tym samym kierunku i w tym samym celu. Czy to doświadczenie ma odzwierciedlenie w Bożym Słowie? Czy mogę coś takiego zobaczyć, przeczytać w Bożym Słowie? Jeśli nie, trzeba sobie postawić znak zapytania. Nie trzeba od razu to skreślać, ale trzeba przynajmniej zapalić sobie żółtą lampkę, a może czasem trzeba nacisnąć od razu czerwoną. Drugie pytanie, które sobie stawiam, czy to uwielbia Jezusa Chrystusa? Czy to, co widzę, czy to, co słyszę, przynosi chwałę Jezusowi Chrystusowi? To jest bardzo ważne pytanie. Bo jeśli nie, jeśli Chrystus nie jest w centrum, na przykład zwiastowania, to mnie się zapala żółta lampka. Jeśli ktoś opowiada o wszystkim, a na końcu, a miałem jeszcze o Jezusie coś powiedzieć, tak? Chrystus jest w centrum Ewangelii. Jeśli Jego nie ma w centrum Ewangelii, to znaczy, że to nie jest Ewangelia. I to jest podstawowa zasada. Podobnie jest wszelkiego rodzaju przejawami. Jeśli one nie uwielbiają Jezusa, to zadaj sobie pytanie, co jest tego źródłem. Co jest tego źródłem? Po trzecie, czy to nauczanie wnosi pokój do Kościoła? Pamiętamy, że owocem Ducha Świętego jest między innymi pokój. I teraz Duch Święty zaczyna działać, Kościół zaczyna się dzielić, pękać w szwach, w kłótniach, w awanturach, w oskarżeniach, w niepokojach, w zgorszeniu. To jest kolejne pytanie, na które staram się znaleźć odpowiedź. Tego zazwyczaj na początku nie widać, ale po pewnym czasie można zobaczyć owoce danego nauczania. Czy przyniosło błogosławieństwo do Kościoła, czy go niszczy, czy prowadzi destrukcję i wnosi niepokój. I wreszcie czwarte pytanie, czy to nauczanie wnosi zbudowanie do Kościoła, czy destrukcję? Jakie są tego owoce? Czy widzimy, że Kościół się rozwija, że jest ubłogosławiony, że dzieją się naprawdę dobre rzeczy, ludzie przeżywają wspaniałe rzeczy? Powiem tak, w tamtych czasach nasza odpowiedź na te zjawiska była nie. Byliśmy przekonani, że to, co wtedy się działo, nie pochodzi od Ducha Bożego. I powiem szczerze, to była odważna decyzja. W wielu zborach zaczęto to propagować, zaczęto doświadczać tych rzeczy, a Bielsko-Biała była temu przeciwna. Dziś wiemy, że ta decyzja była słuszna. Fala przeszła przez Kościół Zielonoświątkowy, zniszczyła kilka zborów i doprowadziła do upadku znaczną część chrześcijan, do zgorszenia. A więc widzimy, że owoce były niewłaściwe. Nie były to Boże owoce. Potem to wszystko zanikło. Powiem też, że przyszedł taki skutek. Pamiętam, że powiedzieliśmy, nie chcemy żadnych przejawów daru Ducha Świętego. Byliśmy tym zmęczeni. Byliśmy zmęczeni tymi rozmowami, przekonywaniem, badaniem. Wolimy spokojny Kościół oparty na Bożym Słowie, a te przejawy, bez nich też możemy funkcjonować. To była odpowiedź na to, co się wtedy działo. I to nie było tylko naszego zboru, ale w wielu zborach powiedziano, dobra, damy sobie spokój. I jakby Duch Święty został przygaszony w Kościele. Bo gdybyście 30 lat temu przyszli do naszego zboru, był mały, tam było 100 parę osób, ale praktycznie na każdym nabożeństwie było proroctwo. Nie było nabożeństwa, żebyśmy nie śpiewali w Duchu Świętym. Był jeden wielki szum na sali, było słychać, jak ludzie modlą się językami. Ja byłem pod wrażeniem. Zresztą nie tylko ja. Ludzie przyjeżdżają, wow. Tak było w wielu zborach. Potem to wszystko przygasło. przygasło właśnie z tego powodu, że przyszli ludzie, którzy nadużyli, którzy przekręcili, którzy z tego zrobili sobie zabawę, zrobili sobie cyrk, bo mogę również i tego słowa użyć. Drodzy, ktoś z was może sobie pomyśleć, że jestem przeciwko manifestacji Ducha Świętego. Mam oczywiście na myśli Ducha Świętego w Kościele, w naszej społeczności. Powiem odważnie i jednoznacznie, nie jestem. Nie jestem. Przeżyłem narodzenie na nowo. W cudowny sposób doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym. Modlę się w językach. Doświadczam od czasu do czasu Bożego dotknięcia w swoim życiu. Modlę się o chorych i mogłem oglądać odpowiedź, przynajmniej w kilku miejscach, w dramatycznych sytuacjach, jak Bóg odpowiadał na nasze modlitwy. Sam w ubiegłym roku zostałem uzdrowiony, już tu świadectwo składałem. Ledwo chodziłem na moich kolanach. Ale Bóg mnie podniósł. Tu na tym siedzeniu usłyszałem, że jestem uzdrowiony, chociaż jeszcze nie mogłem za bardzo. Pożegnałem się z górami. Mówię, najwyżej Kozia Górka, może na Szyndzielnie się uda wejść, ale Tatry to już zapomnij. Gubałówka. Ale powiem wam coś. Bóg jest cudowny. Biegam w górach. Najlepsze, co mam, to kolana. Najlepsze, co mam, to moje kolana. Po prostu jak u młodzieńca. Jestem Bogu wdzięczny za to. W ubiegłym roku przeżyliśmy z rodziną dramat. Oto moją córkę dotknęła choroba, beznadziejna sytuacja. Wydali mnóstwo pieniędzy na lekarzy. I wszystko, co usłyszeli, musi pani to zaakceptować. Wyobrażacie sobie? Dziewczyna 40 parę lat. Musi pani to zaakceptować. Tak już będzie. Modliliśmy się z całą rodziną. I co mogę powiedzieć? Dziś jest całkowicie zdrowa. Całkowicie zdrowa. Doświadczamy Bożej mocy. Powiem jeszcze jeden taki ciekawy epizod. Kilka miesięcy wcześniej siedzimy tutaj z żoną i podchodzi do nas brat z innego zboru. Niewiele wiedział o nas. I podszedł do mnie i powiedział, bracie, mam dla ciebie słowo. Muszę ci to przekazać. I powiedział nam, że córka będzie mieć problemy. Ale powiedział, Bóg posyła wam słowo, żebyście się nie martwili. To jest pod jego kontrolą i to zostanie wyprowadzone. Wyobrażacie sobie? Tak jakby Pan Bóg przyszedł, przytulił i powiedział, coś się wydarzy w waszym domu, ale nie bójcie się. Doświadczamy Bożej mocy, Bożej miłości, Bożej łaski. Mam wielkie dziękczynienie dla mojego Boga. Im dłużej jestem z Nim, tym bardziej mnie zadziwia. I to nie jest tak. Może w naszym zborze nie krzyczymy, nie opowiadamy wielce, ale mam kontakt z braćmi, siostrami i wiem, że Bóg działa w ich życiu w różnoraki sposób. Bóg odpowiada na te modlitwy, które zanosimy w niedzielę czy cały tydzień o siebie nawzajem. Drodzy, jestem za autentycznymi doświadczeniami manifestacji Ducha Świętego opisanymi w Bożym Słowie. Pragnę tego. Chcę tego. Modlę się o to. Ja tego pragnę. Jestem za darami Ducha Świętego. Pragnę, aby dary Boże, dary Ducha Świętego objawiały się intensywnie pośród nas. Żebyśmy mogli powiedzieć tak, jak w jednym ze zborów jest napisane, nie brak wam żadnego daru. Jest to piękne i potrzebujemy. Bóg w jakiś sposób objawia się nam i możemy tego doświadczać. To jest potrzebne Kościołowi, ale jestem przeciwny namiastką i falsyfikatą. Czemuś, co wygląda. Krzyczy się. Czasami widziałem takie, krzyczy, jak zostałeś uzdrowiony, a potem na następny dzień wraca z powrotem do swojej biedy, bo jest chory. Jeśli Bóg coś czyni, to jest to trwałe, jest to doskonałe, jest to dobre. I to nie jest tak, że w niedzielę jest, a w poniedziałek już tego nie ma. Jeśli Bóg wypowiada słowo do ciebie, to jest taki amen. Jeśli to nie było Boże Słowo, tylko jakiegoś człowieka, to wiadomo, że mogą zacząć się problemy. Drodzy, taka refleksja moja, bo ostatnio też wiele się mówi o zapraszaniu obecności Bożej i tak dalej. Jestem głęboko przekonany, że Bóg zawsze jest obecny w zgromadzeniu świętym. Zgadzacie się ze mną? On jest zawsze. Niezależnie od tego, czy my o to się modlimy, czy nie, bo On obiecał to. Powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród was. I to jest faktem niezaprzeczalnym, to jest nie do podważenia. Ale nie zawsze manifestuje się Jego obecność. Jest, ale nie zawsze ta obecność się manifestuje pośród nas. Zgodzicie się ze mną? Czasami jest bardziej, czasami jej nie widzimy. Normalne nabożeństwo. Czasami jest mniej. Powodów może być wiele. Nie będę rozwijał tego wątku. To jest jakby na odrębne kazanie, żebyśmy się przyjrzeli, co możemy zrobić, jaką postawę zająć, jak przyjść w ogóle na nabożeństwo, żeby ta Boża obecność mogła się manifestować pośród nas i w twoim czy w moim życiu. Ale musimy też pamiętać, że ilekroć dzieje się coś ponadnaturalnego pośród nas, naszą odpowiedzialnością jest weryfikacja tego w oparciu o Boże Słowo. Nie możemy bezkrytycznie przyjmować. Musimy nauczyć się weryfikować. Dlaczego? Pozwólcie, że na to pytanie odpowiem trzema fragmentami Bożego Słowa. Paweł do Tymoteusza w drugim liście 4:2 napisał: głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądnych tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Drodzy, to jest bardzo ważny fragment w kontekście tego, o czym mówimy. Jak rodzą się przekonania? Interesuje nas jakiś temat. I rozglądamy się. Tu coś poczytamy, tu coś obejrzymy, pojedziemy na jakąś konferencję. Zaczynamy mieć coraz większe poznanie w danej dziedzinie. I następuje taki moment, w którym podejmujemy decyzję, że pójdę za tym nauczycielem. O, to jest to, tak? Tak, to mi się podoba, czy nie wiem, weryfikujemy z Bożym Słowem, to mówimy, to jest najbliższe Bożemu Słowu. I za tym pójdę. I drodzy, kiedy podejmujemy taką decyzję, dzieje się rzecz niesamowita. Stajemy w punkcie, gdzie zaczynamy mówić my i oni. Oni, którzy są w błędzie i my, którzy znamy prawdę. Dzieje się jeszcze coś głębiej. Zamykamy się już na inne argumenty. Przestajemy czytać, słuchać tych, którzy nie pasują do naszego obrazka. I zaczynamy oczywiście w swoim gronie słuchać, oglądać, napełniać się tylko w tym jednym kierunku. bo to jest właściwe. Reszta to są śmieci. I to jest bardzo niebezpieczny stan, bo tracimy tą czujność. Każdy człowiek może być zwiedzony. Zgodzicie się ze mną? Jak słuchacie mnie teraz, to wróćcie do domu i przejrzyjcie Biblię, te miejsca, które cytowałem, i sprawdźcie, czy mówiłem prawdę, czy mówiłem zgodnie z Bożym Słowem. Każdy z nas może się pomylić i każdy z nas, nauczycieli, kaznodziei, kaznodziejów, może zostać zwiedziony. I takie rzeczy oglądałem w ciągu tych 40 lat. Dlatego nie jest nikt z nas, ani ty, ani ja, nie jesteśmy zwolnieni z tego, aby sprawdzać, aby badać. Wrócisz do domu, otwórz Biblię, przejrzyj to jeszcze raz. Jeśli nie rozumiesz do końca, wołaj do Boga, módl się, On ci pokaże. On to potwierdzi w twoim sercu. To jest bardzo ważne. Kolejny fragment. I 1 Jana 4,1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. To jest apel do Kościoła. Lecz badajcie duchy. Badajcie je. Czy są z Boga? Gdyż wiele fałszywych proroków wyszło na ten świat. To słowo proroków ma szersze znaczenie. Tu jest również mowa o tych, którzy zwiastują Ewangelię. Ważne jest to, żebyśmy zauważyli, że jest mowa o duchach, a potem w drugiej części zdania jest mowa o czym? O prorokach, o posługujących. A więc te duchy mogą w jakiś sposób mieć wpływ na tych ludzi i zaczynają głosić to, co nie jest, co nie ma oparcia w Bożym Słowie. Dlatego Biblia mówi, badajcie, przyjrzyjcie się temu bliżej. Nie przyjmujcie tego bezkrytycznie. I wreszcie trzecie miejsce, 1 Tymoteusza 4,1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Słuchajcie, to są mocne słowa. To są mocne słowa, ale one są zapisane w Biblii. Nie po to, żebyśmy je omijali, powiedzieli, okej, niech sobie tam będzie, ale ja tego nawet nie czytam. Nie, one są napisane po to, żebyś to sobie wziął do serca. Bo poruszamy się w duchowej rzeczywistości. Wróg ciągle funkcjonuje. I świata nie musi zwiedzać, bo on jest zwiedziony. Natomiast jest zainteresowany tobą i mną. Dlatego Biblia tak wiele miejsca poświęca właśnie takim ostrzeżeniom, takim zachętom, takim pouczeniom, abyśmy badali, abyśmy brali Boże Słowo i konfrontowali to, co przeżywamy. Czy to będzie twój sen, czy to będzie jakaś wizja, czy to będzie jakieś proroctwo, które otrzymałeś, czy to będzie jakieś cudowne zjawisko, które widziałeś, weź to wszystko i zbadaj. Jeśli masz problemy, zapytaj brata, siostry, którzy są dłużej w Panu, mają doświadczenie. A jeśli tu nie pomoże, przyjdź do nas starszych. Będziemy modlić się, rozmawiać tak, żeby wyjaśnić sprawę. Nigdy nie zostawiaj tego od tak sobie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Drodzy, podsumowując, budujmy nasze przekonania na fundamencie Bożego Słowa. I weryfikujmy nasze duchowe doświadczenia w oparciu o Boże Słowo. To było coś, co ja w swoim życiu na początku bardzo mocno wpisałem w swoje duchowe życie. Boże Słowo. Ono było wyznacznikiem mojego życia, moich kroków, mojego myślenia, moich pragnień, moich jakichś tam marzeń, planów, wszystkiego. Ono, Boże Słowo. I może dzięki temu dotrwałem aż do dzisiaj. Na pewno dzięki temu. Boże Słowo weryfikuje nasze duchowe doświadczenia. Jak możemy coś zweryfikować? Czym? Uczuciami? Logiką? Żyjemy w świecie duchowym. Nawet naszych wrogów nie widzimy. Są ukryte przed naszymi oczyma. A więc nawet gdybyś chciał go rzucić kamieniem, to nie jesteś w stanie, bo go nie widzisz. Ale działa. Biblia mówi o tym, że nawet przygotowuje na mnie i na ciebie zasadzki. W kilka wpadłem w swoim życiu i wiem, że to jest realne. Więc musimy być ostrożni, rozważni, mądrzy i musimy mieć jasne kryteria, żeby ocenić, co się dzieje, jakie to ma źródło, skąd się to bierze. Nie przyjmujmy bezkrytycznie tego, co przychodzi do Kościoła. Co dwa, trzy pokolenia diabeł tylko zmienia opakowanie i znów przysyła to samo. I nowe pokolenie musi się z tym zmierzyć. Musi sobie odpowiedzieć, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga. Przychodzą różne nauki. W dzisiejszych czasach jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ te środki komunikacji są po prostu bez ograniczeń. Wystarczy wpisać hasło do internetu i masz tysiące stron, które możesz oglądać. A na YouTubie wpisz tylko, co cię interesuje i od razu masz całą listę filmików, wykładów, czego tylko sobie marzysz. I możesz to oglądać. Ale jeśli to robisz bezkrytycznie, to jesteś w niebezpieczeństwie i to mówię z pełną świadomością tutaj. Różne powiewy ducha. Wydaje się, że obecność Boża. Bywałem w miejscach, gdzie rzeczywiście było takie podniesienie, ale kiedyś byłem na koncercie, było to samo. Można duszę pobudzić i wydaje się, że jestem w siódmym niebie, ale za pomocą muzyki, odpowiedniego prowadzenia można ludzi poprowadzić tak, że ach. Ale kiedy muzyka ustaje, wszystko się kończy. Wracamy do swojego smutnego padołu. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy On zaczyna działać pośród nas, to wracasz do domu, jesz obiad, i myślisz, i wiesz, że to było to, co Bóg przygotował na dzisiejszy poranek. Dlatego, drodzy, tak ważne jest, abyśmy byli rozważnymi ludźmi. Jako pastorzy czujemy odpowiedzialność. Przyglądamy się temu wszystkiemu, co się dzieje wokół nas. Modlimy się o to. I pragniemy, aby te rzeczy, które są w Biblii, działy się pośród nas. Ale nie chcemy, aby działo się cokolwiek ponad to, co nie jest z Ducha Bożego. Badajcie duchy, czy są z Boga. Badajcie duchy. Do kogo to mówi? Zobaczę, do pastorów. Mówi do każdego z nas. Do ciebie i do mnie. Badajcie duchy, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Badajcie duchy, gdyż wielu proroków, wiele fałszywych proroków wyszło na ten świat. Drodzy, może to nie było takie słowo stricte budujące, bezpośrednio. Wolelibyśmy, żeby było coś pozytywnego, a ja dzisiaj przygotowałem bardziej takie słowo, które ma nas zachęcić do czujności, do tego, co oglądamy, co widzimy, co przeżywamy, żebyśmy zastosowali pewną miarę. I abyśmy przeżywali dobre rzeczy z Bogiem. Chciałbym zasiąść przy stole Pańskim, kiedy Pan powróci i nas zabierze. I chciałbym każdego z was tam też widzieć. Abyśmy wszyscy razem cieszyli się. Ale wiemy, że diabeł robi wszystko, żeby nas zniszczyć. Żeby nie dopuścić do tego. Ale Bóg przygotował. Musimy być tylko rozważni i posłuszni. A na pewno dotrzemy do celu. Dotrzemy do nagrody. Czy to nie jest piękne? Czy możecie powiedzieć amen? Niech was Bóg błogosławi.